Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po długiej przerwie, dlatego bardzo się cieszę na nasze spotkanie. Ekspert do spraw Chin, który obserwuje z perspektywy Brukseli. Właśnie tam urzęduje mój gość Grzegorz Stec. Merix, kłaniam się nisko. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak świat technologii, chcemy regulować ten świat technologii, w jaki sposób też postępuje ta rywalizacja mocarstw. Unia Europejska również chce być postrzegana jako to mocarstwo i w jakiejś stopniu w ostatnim czasie rozważa badanie, chcę sprawdzić, jak na szeroką skalę te europejskie przedsiębiorstwa, te europejskie firmy między innymi korzystają chociażby z półprzewodników pochodzących z Chin. Zastanawiają się też, jak na technologia może zagrażać bezpieczeństwu. Może na początek takie pytanie, zanim zadam konkretnie swoje wątpliwości o te regulacje. Dzisiaj współpraca pomiędzy Unią Europejską, tymi gigantami, a Chinami w jakiejś postępuje dosyć płynnie przez ostatnie lata. Chińczycy rzeczywiście uczestniczą w badaniach na terenie Unii Europejskiej i nikt tutaj raczej nie zadaje sobie pytania, co naukowcy z Pekinu robią na kontynencie.
Nie do końca tak bym to ujął. Zdecydowanie ta współpraca postępuje, jeśli popatrzymy chociażby na dane odnośnie wspólnych publikacji prowadzonych przez badaczy z Chin i badaczy z Europy, to pomiędzy 2013 a 2022 rokiem mamy tutaj dane na temat tego, jak szybko wzrastała ta współpraca. I tutaj mamy do czynienia, wydaje mi się, że w najmniejszym stopniu wzrosła ona pomiędzy podmiotami francuskimi a podmiotami chińskimi. To było 133% wzrostu w tym okresie czasu, a najwięcej z perspektywy Włoch, 258% wzrostu. Więc tutaj zdecydowanie ta współpraca postępuje, jeśli chodzi o to działanie i wspólne publikacje, wspólne badania. Ale zdecydowanie po stronie europejskiej mamy do czynienia z zadawaniem sobie pytań na temat tego, jakie ryzyko przedstawia tego rodzaju współpraca i z jakiego rodzaju ryzykiem wiąże się współpraca technologiczna z Chinami, patrząc szerzej. Tutaj możemy powiedzieć o tak właściwie takich czterech koszykach ryzyka, o których myślimy w kontekście Chin i chińskiej technologii, które powiedzmy w pewien sposób rysują nam, czym jest tutaj clue problemu. I oczywiście są pewne rzeczy, które występują poza te cztery koszyki, ale to jest powiedzmy ten taki fundament. Pierwszy z nich to kwestia utraty konkurencyjności gospodarczej, która zdecydowanie jest istotna z perspektywy europejskiej. Druga kwestia dotyczy towarów i technologii podwójnego zastosowania i tu mam na myśli tego rodzaju technologie, które mogą być wykorzystane również w perspektywie militarnej, wojskowej i tu rysuje się bardzo duży problem we współpracy z Chinami ze względu na to, że te powiązania cywilno-militarne w Chinach są po prostu zakrojone na szeroką skalę, jeśli chodzi o współpracę uniwersytetów z działaniami chińskiego czy powiedzmy partyjnego wojska. Trzecia kwestia to kwestia bezpieczeństwa danych i wpływu na społeczeństwo. Tutaj mamy takie pytania dotyczące na przykład TikToka, który również obecnie jest na agendzie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. No i wreszcie ostatnia kwestia, czyli kwestia potencjalnego paraliżu czy wykorzystania infrastruktury krytycznej w Europie, czyli myślimy tutaj o takich rzeczach jak technologiczne aspekty obsługi europejskich portów, w których mamy inwestycje ze strony chińskiej, to również kwestia chociażby telekomunikacji słynnego case'u Huawei odnośnie 5G. Więc dużo dzieje się w tej przestrzeni w ramach rozmowy na temat de-riskingu. I mamy też do czynienia z zdefiniowaniem przez stronę europejską również konkretnych krytycznych technologii, które Unia Europejska, czy powiedzmy ten poziom Brukseli, przede wszystkim chce doglądać, jeśli chodzi nie tylko o relacje z Chinami, no ale tutaj to myślenie o Chinach jest zdecydowanie w tle.
Zastanawiam się, na ile ta polityka unijna jest wpisana, na przykład, bo tak wspomniałeś o tych statystykach, danych na początku. Włochy miały oficjalnie wycofać się z chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku, bo też inicjatywa budziła jakieś wątpliwości Stanów Zjednoczonych. Mamy też Niemcy, które napisały nową strategię dla, w szczególności wobec Chin. Niemcy też zastanawiały się, jak z tą obecnością chińskich przedsiębiorstw, bo Niemcy oczywiście to też bardzo duży partner handlowy dla Pekinu. Niemcy chciały uniezależnić swoją gospodarkę, czyli tak, jedno to liczby, deklaracje, to są dwa odrębne światy.
Powiedzmy, to znaczy tutaj te kwestie są oczywiście bardzo, bardzo skomplikowane, jeśli chodzi chociażby o kwestie niemieckiego zaangażowania z perspektywy gospodarczej w Chinach, dlatego że mamy do czynienia z wycofywaniem się małych i średnich przedsiębiorstw z rynku chińskiego, ale o wiele większe inwestycje dużych niemieckich podmiotów, które inwestują dodatkowo jeszcze więcej niż wcześniej w Chinach, po to, żeby stworzyć teoretycznie taki wewnętrzny łańcuch dostaw, wewnętrzną, po prostu działać na rynku chińskim, dla rynku chińskiego i również, aby stamtąd eksportować. Więc te kwestie są ze sobą bardzo, bardzo powiązane i skomplikowane. I w momencie, kiedy wejdziemy już w szczegóły, ciężko nam tutaj podać pewnego rodzaju główny nurt. Ale jeśli mielibyśmy dokonać pewnego rodzaju oceny, gdzie obecnie znajduje się europejskie myślenie, jeśli chodzi o Chiny generalnie, i wykonamy dwa kroki do tyłu, popatrzymy trochę na szerszy obraz, mamy do czynienia z taką sytuacją, że relacje Unia Europejska-Chiny ewoluowały na przestrzeni ostatniej dekady, czy nawet dłużej, od wszechstronnego partnerstwa strategicznego, które podpisaliśmy z Chinami, i szukaliśmy różnego rodzaju powiedzmy, powiązań ze stroną chińską poprzez domaganie się reciprocity, wzajemności ze strony chińskiej, level playing field, równego dostępu do chińskiego rynku do 2019 roku, gdzie stwierdziliśmy jako Unia Europejska, ok, to nie do końca działa, mieliśmy do czynienia również z chińskimi inwestycjami w Europie, również związanymi z kwestią naszej konkurencyjności gospodarczej, kwestiami technologicznymi, i stworzyliśmy to nowe podejście, ten słynny trójpodział, patrzenie na Chiny jako partnera we współpracy, partnera gospodarczego, jako partnera negocjacyjnego i partnera we współpracy, jako gospodarczego konkurenta i systemowego rywala. Od tamtego czasu mieliśmy COVID, mieliśmy nieskuteczną wszechstronną umowę inwestycyjną, mieliśmy nałożenie sankcji na Chiny i sankcje ze strony chińskiej na Europę, mieliśmy kryzys dotyczący Litwy i chińskie koercję gospodarczą, naciski gospodarcze ze strony Chin. Mieliśmy do czynienia z Hongkongiem, gdzie Chiny również dokonały swego rodzaju pójścia w innym kierunku, niż byśmy sobie tego życzyli. No i mamy oczywiście chińskie wsparcie dla Rosji. W związku z czym nasze relacje są teraz w zupełnie innym miejscu niż były jeszcze parę lat temu. I w związku z tym głównym nurtem europejskiego myślenia odnośnie relacji z Chinami obecnie to koncepcja de-riskingu. Nie chcemy dokonać dekaplingu z Chinami, nie chcemy całkowicie ściąć naszych powiązań, ale chcemy zdefiniować, gdzie dokładnie są ryzyka, zarówno z perspektywy gospodarczej, politycznej, i w jaki sposób możemy je rozwiązać. Czyli chcemy zbudować jako Unia Europejska naszą większą odporność. Jednocześnie to mówi Bruksela, to mówi przede wszystkim prezydent von der Leyen. Niekoniecznie wszystkie państwa członkowskie dokładnie zgadzają się, co de-risking ma oznaczać. Z poziomu unijnego jest to w miarę jasne. Wypuściliśmy nawet ostatnio wraz z moim kolegą z biura w Brukseli grafikę, którą być może uda nam się też podłączyć do podcastu, która tłumaczy jakby czym ten de-risking z perspektywy unijnej jest, ale wymaga to również współpracy państw członkowskich, które nie zawsze postrzegają to wszystko w taki sam sposób. Dlatego, że to, jak zawsze z perspektywy unijnej i w momencie, kiedy dyskutujemy o podejściu unijnym wobec Chin, musimy pamiętać o tym podziale kompetencji, gdzie Bruksela faktycznie może coś zrobić, a gdzie wymagana jest kwestia działania ze strony państw członkowskich. No i tutaj między innymi właśnie kwestia tego bezpieczeństwa wiedzy, bezpieczeństwa dotyczącego badań podpada pod kompetencje państw członkowskich, więc Bruksela może wystosowywać pewnego rodzaju rekomendacje i to miało miejsce, ale ostateczna decyzja, jako że jest to kwestia związana z bezpieczeństwem narodowym, jest po stronie państw członkowskich, więc poziom unijny może zrobić tylko tak wiele, na ile państwa członkowskie się zgodzą i później będą to też implementować.
Czyli w jaki sposób Unia jako struktura budzi się, ale wszystko, ta pobudka zależy finalnie od państw, już poszczególnych krajów.
Tak, ale tutaj też ponownie musimy to trochę zniuansować na tej zasadzie, że jeśli popatrzymy na całą masę różnych polityk, które są wprowadzane, czyli tych nowych instrumentów dotyczących chociażby instrumentu przeciwko subsydiom ze strony chińskiej, który został wprowadzony w zeszłym roku i ponownie może absolutnie zatrzęść naszymi relacjami pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Mamy dopiero pierwszy case, który został uruchomiony przez Brukselę, gdzie jedna inwestycja w Bułgarii ze strony chińskiego podmiotu, chińskiego przedsiębiorstwa państwowego związanego z kolejami. No i mamy do czynienia tutaj z badaniem, jakiego rodzaju poziom subsydiów tego rodzaju podmiot uzyskuje, no bo mamy do czynienia z nierównoprawną, czy może z nierówną konkurencją na rynku europejskim, dlatego że mamy wtedy do czynienia z podmiotem, który dostaje wsparcie od państwa, przychodzi na nasz rynek i wykorzystując to wsparcie może zaproponować o wiele niższe ceny. Więc to są tego rodzaju różne rzeczy dotyczące de-riskingu, które już się dzieją, które są bardzo istotne i będą również definiowały nasze relacje z Chinami na przestrzeni najbliższych miesięcy, ale również jeśli będziemy mieli do czynienia z kolejną turą prezydentury von der Leyen, co jest jak na razie najbardziej prawdopodobne, no to ten de-risking zostanie na miejscu. Już Europejska Partia Ludowa też wsparła w swoim manifeście konkretnie to podejście, jeśli chodzi o Chiny, więc to zostaje. I tych punktów, powiedzmy, irytacji w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Chinami będzie coraz więcej. Bo te wszystkie instrumenty, które budowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, które wydawały się takie oderwane od rzeczywistości, to wiadomo, jak zawsze, Unia Europejska, która za dużo reguluje, one teraz zaczynają działać i zaczynają wchodzić do akcji. W związku z tym te relacje staną się pod tym kątem trudniejsze, a my, jako Unia Europejska, podejmujemy działania. Ponownie w tym zakresie, w którym Bruksela może działać, no bo nie jest to wszędzie.
Oczywiście, kiedy Unia wskazuje na to, że chce bardziej regulować, utrzymywać tą wrażliwą technologię, kluczową infrastrukturę z dala od globalnych rywali, zwłaszcza Chin, to co to znaczy? Co to znaczy wrażliwa technologia, kluczowa infrastruktura? Czy jest to określone w dokumentach?
Tak, jak najbardziej. Jest to określone z perspektywy europejskiej. To jest związane w ogóle z wypuszczoną przez Komisję Europejską propozycją dotyczącą europejskiego bezpieczeństwa, strategii europejskiego bezpieczeństwa gospodarczego. I to aktualnie nie jest strategia, to jest propozycja ze strony Komisji Europejskiej, dlatego że państwa członkowskie jeszcze nie do końca tutaj wydały tutaj pełne wsparcie dla wszystkich aspektów tej koncepcji. To wszystko jest dalej w tym procesie negocjacyjnym w sposobie, w jaki funkcjonuje Bruksela. Ale jeden z dokumentów, który został później wypuszczony przez Komisję Europejską, to określenie w ramach tego bezpieczeństwa gospodarczego, które technologie najbardziej nas interesują i które są dla nas kluczowe. W ramach tego tych technologii zostało określonych 10, ale może nie wchodząc w wyliczanie tych wszystkich 10, te 4, które są faktycznie najistotniejsze, które zostały wybrane jako te, co do których należy już teraz przeprowadzić, powiedzmy, test ryzyka, czy powiedzmy określenie, jaki jest poziom ryzyka na poziomie europejskim. To są technologie dotyczące półprzewodników, technologie dotyczące sztucznej inteligencji, technologie dotyczące kwestii kwantowych oraz biotechnologie. I to są te rzeczy, odnośnie których na razie mamy do czynienia z naciskiem na ocenę ryzyka również z perspektywy państw członkowskich. Co może to oznaczać później w praktyce? To może oznaczać wprowadzenie na przykład konkretnych regulacji i próbę harmonizacji regulacji, okropne słowa, ale sprawienie, żeby wszystkie państwa członkowskie miały tego samego rodzaju standardy, jeśli chodzi o kwestie chociażby monitorowania inwestycji, które przychodzą z zewnątrz do Unii Europejskiej, to znaczy do państw członkowskich, no bo to jest ich kompetencja, żeby monitorować tego rodzaju inwestycje. To kwestia również związana z kontrolą eksportu, ponownie, jest to odpowiedzialność państw członkowskich, ale jest to ta próba sprawienia, żebyśmy mieli wspólny jako cały blok określenie, jakiego rodzaju eksport będzie wymagał uzyskania wsparcia czy uzyskania zgody i weryfikacji przez państwo członkowskie. Tu przykład z Holandii, ASML, firma produkująca, powiedzmy, sprzęt umożliwiający produkcję półprzewodników, jest przez rząd holenderski monitorowana. Wymagane są i nieudzielone zostały również, nie otrzymała ta firma zgody na eksport pewnych aspektów, pewnych części swojej technologii, w dużej mierze pod wpływem nacisku amerykańskiego. I to jest też kolejna kwestia, że przy tym wszystkim, o czym rozmawiamy, czyli tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem gospodarczym, z tymi technologiami, Unia Europejska stara się ustalić swoje własne podejście. I w dużej mierze tego rodzaju strategie są tworzone po to, żebyśmy nie byli popchnięci przez Stany Zjednoczone w kierunku, który niekoniecznie jest zgodny z naszymi interesami. Więc mamy tutaj właśnie te kwestie związane z sprawdzaniem inwestycji przychodzących z zewnątrz, z kwestią tej kontroli eksportu, kwestie związane i to jest aktualnie dyskutowane, bardzo kontrowersyjna kwestia ewentualnego monitorowania inwestycji wychodzących poza Unię Europejską. No i kwestia ponownie wspierania badań, ale również wspierania rozwoju bezpieczeństwa wiedzy, czyli tego rodzaju rozwiązań, które umożliwiłyby monitorowanie właśnie tego, chociażby tej współpracy między uniwersytetami, dlatego że no, jest tutaj o czym rozmawiać zgodnie z doniesieniami i badaniami dziennikarskimi, dochodzeniami dziennikarskimi. W 2022 roku chociażby około 3000, mieliśmy do czynienia z około 3000 współpracy pomiędzy europejskimi uniwersytetami i chińskimi uniwersytetami z jasnymi powiązaniami z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą. No więc wtedy oczywiście pojawia się to ryzyko, no co z technologiami, które mogą zostać później wykorzystane w kwestiach militarnych, ale również w kwestiach chociażby monitorowania Ujgurów w Xinjiangu. Tu jest tych kwestii dość sporo. Problem z monitorowaniem bezpieczeństwa wiedzy to jest to, że nie tylko ponownie kompetencje państw członkowskich, ale w ramach państw członkowskich czy państwa członkowskie chcą powiedzieć uniwersytetom i patrzeć uniwersytetom tak bardzo na ręce, biorąc pod uwagę, że w naszym systemie społecznym uniwersytety no, są niezależne. Więc tu cała ta kwestia jest niezwykle przez to skomplikowana.
Rozumiem, że powstały już w takim razie narzędzia, które pomogą krajom unijnym, Unii Europejskiej monitorować te wszystkie zagrożenia.
Powstają rekomendacje ze strony Komisji Europejskiej i te rekomendacje w dużej mierze no, ponownie muszą nawigować tą bardzo trudną dynamikę, również jeśli chodzi o kwestie ponownie autonomii uniwersytetów. W dużej mierze, do czego te rekomendacje się sprowadzają, to kwestia doradzenia tego, aby nakłonienia uniwersytetów do wprowadzenia chociażby pewnego rodzaju procedur, żeby upewnić się, że uniwersytety same dokonają pewnego rodzaju oceny stopnia ryzyka w ramach swojej współpracy. To jest związane również z tym, aby wspierać je w kontekście posiadania dostępu do informacji, które podmioty mogą być jako podmiot, z którym uniwersytet miałby współpracować, może być podmiotem bardziej ryzykownym pod tym kątem. No bo tutaj ponownie, na ile uniwersytet jest zdolny i też ma zasoby na to, żeby ocenić kwestie implikacji dla bezpieczeństwa narodowego, kwestie związane z dostępem do informacji, które posiada tylko wywiad w danym państwie członkowskim. Więc tu swego rodzaju rozwiązaniem, które prawdopodobnie może być bardziej replikowane na poziomie europejskim, jest takie rozwiązanie, i tu absolutnie przodownikami w tej dziedzinie są Holendrzy, i rozwiązanie związane ze stworzeniem Krajowego Centrum Ochrony Wiedzy. I jest to centrum, które po prostu przygotowuje konkretne informacje i udostępnia je uniwersytetom. Także to one ostatecznie podejmują decyzje, zachowują autonomię, no ale jest to kwestia o wiele bardziej poinformowanej decyzji. Dlatego, że jeśli pójdziemy w kierunku ograniczania współpracy w konkretnych dziedzinach, po prostu stosując pewnego rodzaju zakazy, no tu pojawiają się bardzo duże kwestie natury moralnej i powiedzmy politycznej, czy w taki sposób chcemy organizować nasze społeczeństwo. No i oczywiście druga kwestia, że należy również zawsze zważyć, jakiego rodzaju zyski i ryzyka mamy ze współpracy z danymi chińskimi podmiotami. Dlatego, że tutaj część tych badań, zwłaszcza w zakresie na przykład sztucznej inteligencji, może pomóc, jeśli chodzi o tworzenie leków dotyczących leków na raka. Jak tutaj ocenimy ryzyko, jeśli na przykład część sposobów, w jaki monitorujemy komórki, może później zostać wykorzystana do innych celów, prawda? No to są to bardzo, bardzo trudne kwestie do oceny.
Piękna idea, ale zastanawiam się jednak nad wykonaniem. Jak opowiadasz o tych procedurach, zaczynam trochę zastanawiać się nad skutecznością.
Jasne, tu ponownie to jest taka kwestia, może skacząc trochę do innego rewiru, ale on nam pokazuje właśnie tą różnicę pomiędzy podejściem europejskim, które jest takie właśnie bardzo regulacyjne, a takim podejściem bardziej, określimy je wprost, jeśli popatrzymy chociażby na to, jak staramy się sobie radzić z TikTokiem na poziomie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Obecnie mamy w Stanach Zjednoczonych dyskusję, która przeszła już przez Izbę Reprezentantów, poszła do Senatu, odnośnie ewentualnego wymogu deinwestycji w TikToku, którego właścicielem czy dużym kontrolującym udziałowcem jest firma ByteDance, firma chińska, no bo TikTok to zaaplikowane na rynek międzynarodowy wersja chińskiej aplikacji Douyin. I to jest to dla tych może z naszych słuchaczy, którzy nie mieli z jakiegoś powodu okazji zetknąć się z TikTokiem, chociaż wydaje mi się, że obecnie jest to już w pełni znana aplikacja. No chodzi tu o krótkie filmiki, które są sugerowane przez algorytm. Tym zwłaszcza ta aplikacja się wyróżnia. No i tu pojawia się kwestie dotyczące ewentualnego ryzyka z dostępem do danych danej populacji, które użytkowników, no i również kwestie ewentualnego wpływu na użytkowników poprzez konkretne działania na algorytmie. Będziemy widzieć konkretne rzeczy, które na przykład tu firma, która jest powiedzmy pod silniejszym ewentualnym wpływem ze strony Komunistycznej Partii Chin. No ponownie, tu są to kwestie ryzyka odnośnie chociażby wpływu na wybory, więc są to realne ryzyka. No i rozwiązanie ze strony amerykańskiej jest takie, że okej, wprowadzamy w takim razie, w pewnym uproszczeniu oczywiście, wprowadzamy tego rodzaju przepis, który sprawi, że podmioty czy firmy, które mają udziałowców, którzy mogą być kontrolowani przez tego rodzaju podmioty zewnętrzne, czytaj Chiny, muszą albo zostanie zakazane ich działanie na rynku amerykańskim, albo będą zmuszone po prostu sprzedać tę część swoich udziałów jakiemuś podmiotowi, który w taki sposób nie będzie powiązany, czyli na przykład jakiejś firmie amerykańskiej albo pochodzącej z innego rynku. Więc jest to takie bardzo konkretnie, chodzi o TikTok, wszystko wiadomo i tak dalej. Z perspektywy europejskiej to zupełnie co innego. Teraz w lutym mieliśmy dochodzenie, które zostało otwarte odnośnie TikToka w ramach konkretnej konkretnego aktu dotyczącego usług digitalnych. No i jest to sprawdzanie kwestii tego, czy TikTok jest gotowy chronić nieletnich w ramach swojej aplikacji, czy aplikacja nie ma uzależniającego algorytmu, w jaki sposób prowadzona jest ochrona danych, ale jest to taki set wytycznych, który dotyczy całego rynku. Nie jest ukierunkowany tylko na TikToka. Pierwsza firma, która była w taki sposób potraktowana, to X, czyli dawny Twitter. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z czymś, powiedzmy, regulacją całego rynku, a nie tylko, o, chodzi nam tylko o Chiny i to im dowalimy. Jednocześnie zwróćmy uwagę, że i komisja, i parlament zbanowały TikToka na urządzeniach zawodowych. Także nie jest to tylko tego rodzaju działanie, ale mamy tu porównanie z takim działaniem regulującym cały rynek, a podejściem, które jest takie, no powiedzmy, nazwijmy to bardziej wprost.
Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby czytać dobre analizy Grzegorza. Link w opisie. Regularnie się pojawiają na stronie Merixu. Zapytam Cię jeszcze na zakończenie, tak osobiście. Ty wierzysz w te regulacje? Gdyby tak over record miał Cię zapytać, oczywiście nagrywamy, ale jesteś nie tylko analitykiem, ale też no, przede wszystkim Polakiem, Europejczykiem, który no, też ma świadomość pewnych zagrożeń. Jak patrzysz na to nieanalitycznym okiem, może bardziej emocjonalnie?
Jasne. Powiem tak, czy te rzeczy rozwiązują całkowicie problem? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że problem w bardzo wielu kwestiach pozostaje. Każda z tych regulacji ma bardzo wiele swoich własnych problemów, dlatego że w ramach Unii Europejskiej każda tego rodzaju regulacja jest tak naprawdę efektem długiej pracy i stworzenia zgniłego kompromisu w większości przypadków. Więc jest to, powiedzmy, najlepsze, co udało się wypracować, biorąc pod uwagę no, ponownie te ścierające się różne interesy. I to jest moim zdaniem też właśnie w dużej mierze problem dotyczący podejścia i oceny tego, co robi i jest zdolna robić Unia Europejska, właśnie ze względu na ten podział kompetencji. Dlatego, że mamy taką sytuację, że w momencie, kiedy dyskusja toczy się na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to nie będziemy mieli aż takich dyskusji na temat podziału, OK, mówimy o kwestii ochrony wiedzy, wchodzi to na kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym, oni nie, to nie są te kompetencje, tu mamy do czynienia z o wiele większą taką możliwością decyzyjną i działania. U nas trochę przez to, że jesteśmy w dużej mierze tak mimo wszystko podzieleni w ramach Unii Europejskiej, dalej część tworzonych regulacji, jak chodzi chociażby o to monitorowanie inwestycji przychodzących z zewnątrz, nie wszystkie państwa członkowskie w ogóle wprowadziły w swoich państwach te regulacje. Więc mamy tutaj te kwestie tych podziałów, które są problematyczne. Więc to, co mogę powiedzieć na pewno też właśnie z takiej perspektywy osobistej, jest to na pewno niezwykle imponujące, co udało się osiągnąć i jakby również na jakiej przestrzeni czasu, biorąc pod uwagę, w jaki sposób Unia Europejska funkcjonuje. To jest naprawdę, i tu ponownie odwołam się do tej grafiki, którą mam nadzieję, że uda nam się gdzieś załączyć, no bo tu
tak,
również
będzie
pokazuje.
grafika do naszego wideo na pewno.
Jest to kwestia liczby tych inicjatyw, która każda w pewnym stopniu odwołuje się do problemu, żadna ostatecznie go nie rozwiązuje, ale trochę też tym zawsze jest polityka i prowadzenie polityk, że staramy się sprawić, żeby było trochę lepiej, nigdy ostatecznie problemu zazwyczaj rozwiązać tak po prostu się nie da.
Bardzo dziękuję. Grzegorz Stec, Mercator Institute for China Studies. Zachęcam do odwiedzin. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.